Dziękuję.
Dziękuję serdecznie. Usłyszeliśmy trzy różne wystąpienia. Teraz mamy czas na dyskusję, gdzieś około 10-15 minut. Bardzo proszę o zadawanie krótkich pytań. Myślę, że parę osób przynajmniej zechce wziąć udział w tej dyskusji. Potem paneliści na te pytania odpowiedzą. Proszę, kto by chciał pierwszy zabrać głos? Proszę bardzo. Proszę tu chwileczkę, bo jest potrzebny mikrofon. Już jest. Proszę o krótkie pytanie.
Witold Michałowski, redakcja Rurociągów. Czy organizatorzy dzisiejszego przeciekawego spotkania nie uważają za właściwe zmianę tytułu? Ponieważ ja używam wody kolońskiej, natomiast gaz jest z kierunku wschodniego, gaz jest z Syberii. Syberia jest kolonią rosyjską, jest to opinia dziennikarzy Gazety Wyborczej, którą podzielam. Sami Rosjanie w ubiegłym wieku twierdzili, że na Syberii powstanie sześć demokratycznych republik. Był to profesor Sapożnikow i również Lenin. Powstała Republika Dalekiego Wschodu, stąd istniała 3 lata. Stąd pytanie do państwa. Czy nie uważacie, że należy bezwzględnie uwzględnić scenariusze wydarzeń politycznych? Ja zajmuję się rurociągami tylko 40 lat i my, projektując rurociągi, mówimy o 50 latach. Jaka jest projekcja polityczno-demograficzna obszarów wschodniego sąsiada Białorusi? I na razie tyle.
Dziękuję bardzo. Prosiłbym o zadawanie pytań dotyczących tego, o czym żeśmy w tej chwili rozmawiali, czyli o sprawach produkcji gazu w Rosji i możliwościach eksportowych tego kraju na rynek europejski. Proszę bardzo, kolejne pytanie. Proszę, tam pan w środku.
Dzień dobry, ja nazywam się Zbigniew Cierpiński, jestem doktorantem na Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Mam pytanie w pierwszym rzędzie do pani Tatiany Mitrowej, ale też do pozostałych panelistów. Jakie jest ich zdanie na temat wpływu polityki rosyjskiej na przyszłe losy projektu nazywanego rurociągiem transkaspijskim, bo wiadomo, że w tej chwili ważą się losy tego projektu i jego przyszłość jest bardzo, bardzo niepewna. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Proszę o następny głos. Proszę tam.
Andrzej Kublik, Gazeta Wyborcza. Ja bym chciał właśnie panią Mitrową też zapytać, jak ona interpretuje te zmiany, prognozy osiągania ceny europejskiej na rynku rosyjskim i zmiany w ostatnich tygodniach, znaczy tuż przed inwestyturą nowego prezydenta była inna prognoza, potem zostało zaraz potem wydłużone. A druga sprawa, czy pani kiedykolwiek słyszała o prognozach zmniejszenia zużycia własnego przez Gazprom, które obecnie wynosi około 40 miliardów metrów sześciennych rocznie? Czy to jest właściwie dostawa taka jak dla Niemiec rocznie?
Dziękuję. Czy są kolejne zapytania? Proszę bardzo. Poczekać na mikrofon, tak?
Moje pytanie dotyczy rezerw energetycznych, które Rosja ma, których nie wykorzystuje poprzez to, że rosyjska gospodarka w ciągu ostatnich 15 lat stała się jeszcze bardziej energochłonna niż gospodarka Związku Radzieckiego. Jakie są rosyjskie plany w dziedzinie redukcji zużycia energii na rynku wewnętrznym poprzez zwiększenie efektywności gospodarki rosyjskiej?
Dziękuję. Czy jeszcze jest jakiś głos? Proszę bardzo.
Zbigniew Szymczak. Mam pytanie do pani. Czy wiem, że Gazprom uczestniczy w projektach produkcji wodoru metodą podziemnej gazyfikacji węgla. Uczestniczy w takim europejskiej inicjatywie Underground Coal Gasification Partnership. Czy widzi pani taką możliwość pewnej synergii między technologiami wodorowymi i technologiami gazu ziemnego? Jaka jest pani opinia? Dziękuję.
Dziękuję. Jeżeli w tej chwili nie ma pytań, to może poproszę panią Mitrową na początek, dlatego że do niej były pytania 2 czy 3 skierowane, proszę o odpowiedź, a potem jeszcze oczywiście panowie będziecie mieli możliwość.
Okay, thank you. I'll try to answer all the questions. First of all, on Trans-Caspian and Russian attitude towards this pipeline. Of course, it's obvious that Russia has concluded this contracts with Central Asian countries, and we suppose that they will be fulfilled. We have, I'm speaking as an independent expert, I don't know what do they think in Gazprom, but I suppose something the same, that this pipeline will face many, many problems, first of all because of undefined status of Caspian Sea itself and a very negative attitude from Iran to this idea. So actually it faces a resource problem, because all the volumes produced in Central Asia are now contracted. It faces this Caspian Sea status problem and Iran problem. And therefore, I suppose that until 2020, it's difficult to speak about it. Secondly, influence of the domestic prices and reduction of Gazprom own consumption. These are two different questions, actually, because this own use of gas by Gazprom, which is often referred to as wastes and so on, it is technological needs of the pipelines. And having a gas transmission system with a capacity of about 780 billion cubic meters, everybody knows that when pumping gas, you need to use some gas for these compressor stations. And you will not get any gas from the pipeline if you do not burn some part of it to make these compressor stations work. The share of gas used in Russia for these compressor stations, it is the same as the average in the world. It's not something extremely big. And this 52 BCM that Gazprom is using for own needs, first of all, it is this gas used at compressor stations and also gas used at the production sites for own needs, for own technological needs. It's not wasted gas. Yeah, and concerning influence of the domestic price increase on the domestic consumption, first of all, I would like to clarify one thing. When speaking about this gas price increase, what was said by the government in November 2006 is net back parity. It means that the price of gas in Russia will be equal to the price of gas on the German border, minus export tax and minus transportation and transit costs. So if the price in Europe is increasing, domestic price is increasing as well. Therefore, the gap between these two prices, actually, it is also called the price of equal profitability. The idea was to make domestic prices equally profitable for gas producers as the export prices. And of course, with high oil prices, these domestic netback prices, they're growing and growing and growing. And you can observe the same in the European market. And at the moment, until 2011, there is a regulated schedule of this price increase. It's about 25% annual increase. Every year it is different, but average is about 25%. So now this price increase, it's last year it was rather modest, and it's difficult to speak about any visible reaction from the consumers, especially taking into account that prices are increasing from very low base. For you to understand what I'm speaking about, it was $52 per 1,000 cubic meters. Of course, in this situation, if you have to pay $52 for 1,000 cubic meters, you are not interested to invest in gas saving or energy saving as a whole. But when gas, according to our estimations, and I've met calculations made by the other experts, both in Russia and abroad, when price of gas will exceed $80 to $100 per 1,000 cubic meters, energy saving measures are becoming extremely interesting, and they are becoming efficient. And first of all, of course, in power generation sector, which is the biggest gas consumer in the country. And again, all these ideas about coal generation, they are first of all inspired by this declared gas price increase, because in many regions of Russia, first of all, Ural, Eastern Siberia, Far East, having huge coal reserves and located not far from production sites, of course, coal will have a competitive advantage compared with gas. In northwestern Russia, for example, no coal is possible. It's obvious, just for transportation. But nuclear can be a good competitor for gas. So it depends on the region. But anyway, I think, I've shown this slide with a focus of domestic gas consumption. It will increase. Even with these higher prices, in absolute volumes, gas demand will increase. But the rates of this growth, they will be slower, not as high as they used to be during the last 5 years. That's the main idea. Energy reserves in energy saving. You've mentioned that during the last years Russia became more energy intensive. I'm sorry, it's not true. During the last 7 years, energy intensity of the Russian economy has reduced by 25%. It is extraordinary result. Only in China they had such sort of development, and actually it's reducing each year very fast. First of all, because of the changing structure of the economy. We are speaking about GDP, energy intensity. GDP structure is changing. More services, more industries with a low energy intensity are developing. So therefore, the total, the overall energy intensity in the country is reducing. And of course, very important influence is from the higher utilization of capacities, because during the 90s, after this crash of the Soviet Union and this difficult transitional period when industrial output decreased by 40%, yes, many production plants, factories, they were underutilized, and of course their energy intensity, it was very, very high. Now all these capacities are nearly 100% utilized with 7% GDP growth, and therefore per unit energy intensity is decreasing. And we forecast that this trend will be the same, but of course not with such high rates, but still changing structure of the economy, it will lead to the decrease of the energy intensity. I agree still that there is a huge potential of energy saving in Russia, because this decrease of energy intensity, it came, first of all, from the objective development of the economy, not from some special measures implementing energy saving. And therefore, there is a very big potential. But what experience of Russia and many other countries shows that energy saving works only for the as a result of some financial stimulus. With subsidized prices, nobody is interested in energy saving, and therefore this decision to increase domestic prices, to deregulate them, this decision is really the only real measure that can somehow utilize this energy saving potential. Therefore, we suppose that we have some projections of primary energy demand in Russia, and we suppose that part of this potential will be utilized already until 2015, and the overall potential is about 350-400 tons of million tons of coal equivalent. It's really huge. And underground coal gasification, it's of course, there is such a project developed in Gazprom daughter company, but it is a research company, research institution, and Gazprom has financed such researches for many years. I suppose it's a question of the longer future, and nobody thinks that it will solve some problems in the nearest 10 years, let's say.
Dziękuję bardzo. Frank Umbach, proszę pana o odpowiedź na pytania.
Well, I think there was no specific questions related to my person, but Just mentioning, coming back to the what Tatiana was saying with respect to the domestic prices and the increases, that was a question we raised to Mr. Chubai several weeks ago. And he was said that a few days before he came to Brussels, a basic decision by the government has been confirmed, what has been agreed in December. But at the same time, he admitted raising the prices to which kind of level domestically. That is something he could and don't want to answer. Because economically, you can make some prognosis, but he said it's very much related also to the political environment domestically. And therefore, there are a lot of uncertainties to which extent Russia can raise the prices. And in this respect, I think, in this light, one need to go back to this interesting discussion we had in this in September 2006 when Putin made the alternative plan. Because most of the liberal and reformers inside the government, like Mr. Kriv, Mr. Chubais, at least reportedly in the Russian press, were criticizing that kind of plan as being unrealistic for a number of reasons. One of those reasons was that they say we cannot raise the price domestically, even making the difference with the transportation and the other things, because the rest of the Russian economy would tremendously suffer, because with few exceptions like the resource sectors and some other niches of the economy, the overall competitiveness of the Russian economy since 2001 has rather declined. And on a global scale, I think the rest of the Russian economy could suffer too much, and therefore the Russian government has to take into account here not just the energy sector, but the overall impacts of the economy. And therefore, the government should be very careful to analyze all kind of aspects. And though in this respect, I think there are a lot of still question marks. And again, if the price, the Russian export prices just 2 years ago was just $270 for 1,000 billion cubic meter, raised to 410. And even if Russia would and will increase, and I'm certain that it will increase domestic prices, probably the gap between domestic and export prices will rather still also increase. And that will certainly also hurt, of course, Gazprom and the gas industry.
Dziękuję. I pan Ernesto Wyciszkiewicza, proszę o komentarz.
Krótki komentarz od transkaspijskiego zasiągu. Znaczy, wydaje mi się, że to nie jest problem polityki rosyjskiej, ale pewnego strukturalnego bezładu po stronie europejskiej, jakby niemożności czy braku pewnych kompetencji, aby tego rodzaju projekty mogły być realizowane przez wspólnotę europejską jako całość. To wynika po prostu z samej jakby struktury Unii Europejskiej, nie? Więc to sprawia, że często wielokrotnie tego rodzaju deklaracje, że oto Unia zamierza w jakiś sposób wspierać projekty infrastrukturalne istotne dla jakby z jej perspektywy, dla dywersyfikacji, są pozbawione tego biznesowego fundamentu, są tylko i wyłącznie deklaracjami. W zasadzie jest jedyny przykład, który był nieco inny, znaczy BTC, w którym faktycznie najpierw dochodziło do wielkiej politycznej walki, ale potem wydawało się, że on jest, że on będzie nieopłacalny, ale wzrost cen ropy i parę innych czynników sprawiło i też naciski administracji amerykańskiej, że projekt ten wzbudzi zainteresowanie koncernów i był zrealizowany. Natomiast, ale to już trochę inna sytuacja Stanów Zjednoczonych i ich wpływu na politykę regionalną. Natomiast tutaj to jest kwestia raczej pewnego jakby problemów wewnątrzeuropejskich i oczywiście niepewności w całej sytuacji w regionie, ponieważ Turkmenistan, umówmy się, nie należy do najbardziej wiarygodnych partnerów energetycznych. I trzeba mieć na uwadze to, że zestawianie też tego rodzaju dostawcy, na przykład z dostawcą rosyjskim, który mimo wszelkich zastrzeżeń dotrzymywał kontraktów w stosunku do państw europejskich, jest nieco wątpliwe, więc trzeba zawsze na to zwracać uwagę. Wydaje mi się, że jeszcze jedno słowo dotyczące efektywności energetycznej rosyjskiej, problemu oszczędzania. Czyli wydaje mi się, że jest to pole w zasadzie najbardziej chyba perspektywiczne, jeżeli chodzi o współpracę unijno-rosyjską. Mówię unijną, a nie bilateralną. To znaczy, ponieważ te relacje gazowe jakby weszły na taki szczebel high politics. Znaczy w zasadzie nieustannie przy wszelkiego rodzaju kontrowersjach czy punktach spornych dochodzi do wręcz geopolityczno-strategicznych sporów na temat tego, gdzie powinien płynąć gaz i dlaczego. I tak jakby to zupełnie przesłania to, że współpraca energetyczna dotyczy jeszcze wielu innych elementów, które są również jeszcze nie bardziej istotne jakby w długiej perspektywie. I akurat w tej kwestii Komisja Europejska w kwestii efektywności energetycznej wyraźnie coraz silniej zwraca uwagę, że chce w jakiś sposób wykorzystywać swoje doświadczenia na zewnątrz i pragnie w ten sposób zacieśniać współpracę energetyczną z różnymi państwami, w tym przede wszystkim też z Rosją. Więc jest to być może jedno z pól ewentualnej pozytywnej współpracy, która być może pozwoli w jakiś sposób te kontrowersje odsunąć na bok w najbliższych latach. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Jeszcze Frank Gumba chciał zabrać głos.
Just one remark on an issue which I see as extremely important, not just in our relationship with Russia, but on the overall global debate. You have raised the issue of transparency of data. That's not a problem, of course, just with Russia. It's not a problem just in relation with gas data. We have the same problem with oil, and the present and forthcoming World Energy Outlook of the IEA next November, which is looking very closely to hundreds of oil, I think particularly of oil, but I think also of gas fields, and making some new forecasts in respect to the lack of investments and to the overall supply situation on a global scale, has raised this issue again. Several years ago, in the oil sector, a new initiative has been initiated, which is called JODI, Joint Oil Data Initiative, which had the aim to improve the overall transparency of the oil data. Actually, so far, if you speak with the experts in the oil sector, they have admitted that this initiative had not very much changed the transparency issue, because it's still based on the free political will. There's no verification, independent verification system. But what is here important is a similar initiative some years ago had been proposed in the gas sector, and it was Russia with other producers who blocked and were not being interested to have such a mechanism. But without raising this transparency issue, I think that makes any kind of investment, whether it's in Russia, whether it's somewhere else, whether it's on our side, on the ESOT, extremely more difficult, I think. And any real progress also in what we call in Germany or on the EU also of the modernization partnership can only be implemented if the transparency of the oil as well as gas data can be improved with the various producer countries and the companies. Otherwise, I think uncertainties, particularly under the present circumstances of the increasing oil and gas prices, being dependent on not just on economic as well as on political factors worldwide, and by taking into account the overall changing power balance between producer and consumer sides, will not going in the right and a worthwhile direction, and we will be all prisoners of that kind of lack of verifiable oil and gas data.
Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie panelistom za bardzo ciekawe wypowiedzi. Rzecz jasna, trudno o jednoznaczną odpowiedź na pytanie postawione w temacie tego panelu, ale myślę, że otrzymaliśmy naprawdę wiele ciekawych argumentów za i przeciw. Dziękuję jeszcze raz panelistom. Teraz Państwa zapraszam na przerwę, na kawę i spotykamy się tutaj o 12:00 na drugim panelu. Dziękuję Państwu.